Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu jest Jolanta Niszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej i autorka książki o historii Stargardu pod tytułem Zamęt. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, długo było trzeba zbierać materiały do tej książki?
Tak, rzeczywiście proces zbierania materiałów trwał bardzo długo, to znaczy w momencie, kiedy ja rozpoczynałam pracę już nad samym pisaniem, a to wydawało mi się, że mam dobrze zebrany materiał i że teraz to tylko sobie wykonam kilka kwerend, które pozwolą delikatnie go uzupełnić. A natomiast po kilku miesiącach pracy, właściwie gdzieś mniej więcej po roku pracy, okazało się, że trafiłam na materiał, do którego zawsze chciałam dotrzeć, to znaczy otworzyły się leciutko drzwi i dotarłam do materiałów z archiwów rosyjskich. A ja wielokrotnie próbowałam te materiały pozyskać, nigdy mi się nie udawało i nagle się okazało, że częściowo są już dostępne w sieci. No i to zatrzymało pracę na bardzo długo, ponieważ trzeba było zrobić olbrzymią kwerendę elektroniczną w właściwie tysiącach chyba kart i stron, przez które trzeba było po prostu przebrnąć, by wyszukać to, co interesujące.
My dzisiaj rozmawiamy o Stargardzie, natomiast tak naprawdę to każda miejscowość na Pomorzu Zachodnim ma podobną historię, bo wcześniej przed II wojną światową na tych terenach zamieszkiwali Niemcy. Te wspomnienia mieszkańców przedwojennych także znalazły się w książce?
Tak, one także są umieszczone w tej książce. W ogóle rok 45 jest takim fenomenalnym czasem granicznym, czasem pomiędzy wojną a powojniem, tak, czasem pomiędzy światem wielkiego chaosu wojennego, pomiędzy tym, co nastąpiło tutaj na tym obszarze, czyli zmianą granic, przemieszczaniem ludności, tak, szukaniem nowego domu, takimi zwyczajnymi ludzkimi dramatami. I ten wymiar ludzki, zarówno w odniesieniu do Niemców, mieszkańców Stargardu, jak i do Polaków, którzy tutaj przybyli, ale też wymiar ludzki częściowo w odniesieniu również do Sowietów, którzy wchodzili do Stargardu, gdzieś na łamach tej książki znajduje również swoje odbicie.
Dzisiaj mieszkańcy, jak zerkają na pocztówki głównie, albo stare zdjęcia przedwojennego Stargardu, to mówią, ale wtedy było pięknie. Pani też ma takie wrażenie?
Ja przeżyłam zachwyt pocztówkami, tworząc kolekcję. Przez 25 lat pracowałam w Muzeum Zamęt. Powstawał tak naprawdę w czasie, kiedy byłam związana ze stargardzkim muzeum. To takie trochę domknięcie tej mojej zawodowej, muzealniczej historii. Więc ja ten zachwyt przeżywałam, tworząc kolekcję filokartystyczną w muzeum. Ale też jako historyk zawsze miałam w tyle głowy taką mocną konstatację, że obraz nas mami. Każdy obraz, nie tylko obraz pocztówki. Obraz wymaga krytyki. A ja też o tym piszę w Zamęcie, że my ulegamy pewnemu złudzeniu pięknem miasta, które było cudowne oczywiście, ale ta architektura troszeczkę nam przyćmiewa, jeśli chodzi o ten czas roku 45, a taką refleksję nad tym, co się tutaj zdarzyło. Bo to, że miasto było piękne, to nie znaczy, że nie zaszła tutaj trudna historia.
No właśnie, ta najtrudniejsza historia, przepraszam, wydarzyła się chyba po 45 roku.
Ta historia rozpoczyna się tak naprawdę i dla mnie Zamęt rozpoczyna się w roku 1933, kiedy Hitler dochodzi do władzy. Bardzo zależało mi na nakreśleniu obrazu miasta w okresie nazistowskim, żeby pokazać przyczyny, żeby pokazać, jak ta wojna się rozwijała. Stargard jest dobrym przykładem, by ten proces gdzieś tam czytelnikowi wskazać. Natomiast z naszego punktu widzenia, oczywiście z punktu widzenia tożsamości miasta, z punktu widzenia dzisiejszego dnia, bo my jesteśmy tu i teraz, rozglądamy się, to rok 45 i ta polska historia pisana rękoma naszych dziadków, pradziadków jest najbardziej interesująca.
A ci ludzie, którzy tutaj, mówi pani właśnie o naszych dziadkach, babciach, którzy tutaj zamieszkali, w ich głowach było takie przeświadczenie, jesteśmy tylko na chwilę?
Tak. To przeświadczenie bardzo było głębokie w większości tych osób. To ja miałam okazję rozmawiać z wieloma osadnikami przez wiele, wiele lat, a tymi, którzy przyjeżdżali tu jako czasami jeszcze wtedy dorosłe osoby, czasami już jako dzieci, bo ten upływ czasu tak to nam konstruuje. I o takim poczuciu, że coś się tutaj zdarzy, że ten dom pewnie trzeba będzie opuścić, mówiło wiele osób. Problem największy mieli kresowiacy, i sybiracy. I to świetnie wychodzi też w dokumentach urzędowych, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli czytamy dokumenty urzędnicze, jeśli czytamy jakieś opinie czy sprawozdania z różnych miejsc pracy w Stargardzie, to najbardziej chwaleni są pracownicy z Kresów. Dlaczego? Dlatego, że oni musieli, oni wiedzieli, że to miejsce jest jedynym, które mają w tej chwili. Oni nie mieli powrotu. W związku z tym w ich przypadku, mimo tęsknoty ogromnej, ten proces poświęcenia siebie temu miejscu wydawał się taki na 100%. A z tymi, którzy mogli to zmienić, no bywało bardzo różnie. Fluktuacja kadr była olbrzymia.
Te pociągi, które jechały po wojnie z osadnikami na te tereny, tak naprawdę to jedna z ostatnich stacji. Oni jechali przez całą Polskę i tutaj wysiedli. Tutaj stwierdzili, że tutaj wysiadam na tej stacji, tutaj będzie mój dom.
A to z tym bywało różnie, bo niektórzy jechali do Szczecina i tyle się nasłuchali w drodze, że wysiadali w Stargardzie. Szczecin, Gumieńce i Stargardzka stacja uchodziły tutaj na tym obszarze za najbardziej niebezpieczne. Takie stanowiące olbrzymie zagrożenie. Ale były też takie przypadki, że jechało się w pociągu 2 tygodnie, szczególnie z tych transportów wschodnich, że pociąg był skierowany do Gliwic, a znajdował się w Starogrodzie nad Iną. Tak, tak, takie przypadki są opisane w źródłach i to wcale nie są jednostkowe, jest ich dosyć dużo. Także chaos tamtego czasu był po prostu totalny, tak? To było olbrzymie zamieszanie, a pamiętać też należy, że mimo tego, że wojna kończy się w maju roku 45, to Stargardzki węzeł kolejowy, Stargardzka stacja kolejowa jest zarządzana przez Sowietów do lata, do końca sierpnia roku 1945. I oni mają głos decyzyjny o tym, czy pociąg z transportem osadników wjedzie na tą stację, czy nie wjedzie. I czy z niej wyjedzie, czy nie.
Tak, większość tych takich kluczowych węzłów, nie tylko kolejowych, także na przykład port Szczecin-Świnoujście, to oni mieli tutaj decydujący głos.
Tak, i to widać też na przykładzie takiego stosunkowo niewielkiego miasta, jakim był Stargard, że to władztwo, to jedno władztwo Sowietów było bardzo silne, tak? Bo to nie dotyczyło, my mówimy o porcie, tak? Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o perspektywę takiego miasta, to widzimy ich właściwie wszędzie. Widzimy w lasach, w nadleśnictwach, widzimy w przestrzeni miasta, we wszystkich mniejszych lub większych zakładach. Sam proces przekazywania tego władzom polskim, tego mienia po niemieckiego, jest też takim procesem, że nie wiem, Polacy przejmują piekarnię, uruchamiają tą piekarnię i więc jak już ją uruchomią, to 2 dni później przychodzi starszyna sowiecki i mówi, no, ale my to bierzemy. Koniec, kropka. Takim odkryciem swego rodzaju dla mnie była historia Stargardzkiego Młyna, który został uruchomiony bardzo wcześnie, bo już w kwietniu roku 45. Zresztą świetnie został opisany w sowieckiej prasie z tamtego czasu, z przełomu marca i kwietnia, bez podania nazwy miasta, ale chodziło na pewno o Stargardzki Młyn. On został przez Sowietów uruchomiony siłami jeńców niemieckich i siłami Polaków, byłych robotników przymusowych. Zaczął funkcjonować. Został przekazany polskim władzom po kilku miesiącach, po to, by tydzień później, na mocy porozumienia podpisanego przez ministra Różańskiego z władzami północnej grupy wojsk sowieckich, które stacjonowały wtedy już w Polsce, czyli to jest jesień roku 45, zacząć oddawać kontyngent wojskom radzieckim w Polsce. I ten kontyngent był bardzo duży.
Pani poruszyła ważny temat relacji polsko-radzieckich w tamtym czasie. Taka ciekawostka, chyba nie dochodziło do związków pomiędzy Polakami a Rosjanami.
Dochodziło. Dochodziło, to jest olbrzymi dramat. To się bardzo trudno bada na poziomie źródłowym. Natomiast takie dokumenty też się trafiają. One są leciutkim odpryskiem, czasami więcej musimy się domyśleć. Natomiast rzeczywiście obywatele Związku Radzieckiego w latach 1945-46 była bardzo szeroko zakrojona akcja. Byli administracyjnie zmuszani do powrotu do swojego kraju ojczystego. Dotyczyło to także tych, którzy po I wojnie światowej zamieszkali na terenie Niemiec, przeżyli tutaj II wojnę światową i mieszkali. I jak możemy się domyślać, mieli rodziny. Czasami mogły to być rodziny mieszane, były dzieci i tak dalej. Nikogo to nie interesowało. Ale zdarzały się też związki pomiędzy Polakami, obywatelkami Związku Radzieckiego, czy obywatelami. No i tutaj niestety zasada była bardzo twarda. Kobiety, Polki miały prawo decyzji, czy chcą wyjechać do Związku Radzieckiego, czy nie. I one decydowały o tym, co stanie się z ich małoletnimi dziećmi. Wszystkie inne sytuacje właściwie nie były brane pod uwagę. Jest mnóstwo dramatycznych listów, kiedy pisze się do konsulatów radzieckich z prośbą o to, by pozostać tutaj na tym terenie, na obszarze Polski. Trochę pomagali księża katolicy, legalizując związki i wydając zaświadczenia, że jest to małżeństwo. Natomiast z punktu widzenia przesłuchujących, oceniających, nie miało to większego znaczenia. Ci ludzie byli identyfikowani na terenie miasta, na terenie powiatu, byli przesłuchiwani przez NKWD i w większości trafiali do pociągów, którym byli wywożeni na wschód.
No to jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, skąd tytuł Zamęt książki?
Szukałam bardzo długo tytułu, który zawrze w sobie, jak w soczewce, taką charakterystykę tego czasu. I kiedy ten zamęt do mnie dowędrował, bo ten tytuł gdzieś tam w jakimś momencie po prostu pojawił się w mojej głowie, to już wiedziałam, że to jest dokładnie to. A to jest rzeczywiście czas olbrzymiego chaosu i zamętu. Tam nic nie jest oczywiste. Opis z jednej ulicy, dwóch mieszkań w tym samym czasie może być diametralnie różny, że jest świetnie wyposażone i że już nic nie ma. To jest taki drobny szczegół, który podaję, ale tak naprawdę chodzi o pewien chaos, chodzi o to zamieszanie związane z okresem wojny i powojnia, widoczne tutaj naprawdę na każdym kroku.
Książkę gdzie można dostać, gdzie można kupić?
Wydawcą, właściwie jest dwóch wydawców tej książki. To jest nasze Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Wydawnictwo Naukowe Bogucki. I dystrybucją książki zajmuje się nasze muzeum.
Po resztę historii ówczesnych mieszkańców Stargardu i nie tylko Stargardu, bo także Pomorza Zachodniego odsyłamy do książki Zamęt Stargard i okolice. Dziś moim waszym gościem była autorka tej książki, Jolanta Aniszewska. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również.